Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Rozważamy liturgię słowa na najbliższą niedzielę, trzecią już niedzielę Wielkiego Postu, czwarty dzień marca. W naszym studio jest już biblista, ksiądz Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa, a także Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Witamy serdecznie księdza doktora.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. No i właśnie rozpoczynamy już lekturę czytań liturgii słowa na najbliższą niedzielę. No i może jakieś słowo wstępu. Jak ta niedziela byśmy ją mogli umiejscowić? W jakim kolorze? Wiemy też Wielkiego Postu, ale zarazem co będzie głównym elementem?
Jezus zaprasza nas do świątyni. Ta przestrzeń świątyni jest zawsze okazją do spotkania, takiego niesamowicie konkretnego spotkania z Bogiem. Świątynia to przede wszystkim przestrzeń, którą napełnia Boża obecność.
Powiedzmy, wspaniała świątynia, której już nie ma. Została zburzona i nigdy nie odbudowana. To też jest historia szczególna.
Też jest historia szczególna.
Módlmy się do Ducha Świętego, jak zawsze. Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, rozpalaj nasze serca, oświecaj nas, oświecaj nasze umysły. Kiedy czytamy, kiedy medytujemy nad Słowem natchnionym, nad Słowem Bożym, nad dobrą nowiną, przybądź, Duchu Święty. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkim te słowa. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził, wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przybywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twojemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani jednej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Psalm 19. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem jest mocą Bożą, mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w ciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto Słowo Pańskie. prosimy, ojciec dr Krzysztof Napora, sercjanin, biblista, prosimy o komentarz.
Słuchając pierwszego czytania zaczerpniętego z Księgi Wyjścia, możemy zatrzymać się na suchej, lakonicznej, na kategorycznej, niekiedy jakby się wydawało, formie przykazań. Badając tekst hebrajski, możemy zastanawiać się nad znaczeniem poszczególnych słów, znaczeniem poszczególnych zakazów czy nakazów. Możemy głowić się nad znakami interpunkcyjnymi, wyznaczającymi granice poszczególnych przykazań. Możemy liczyć je od pierwszego do dziesiątego, dzielić je i łączyć, rozmieszczać równomiernie lub nierównomiernie na dwóch kamiennych tablicach. Zastanawiać się, czy po drodze nie zgubiliśmy któregoś z przykazań. Medytować nad tym, na ile żydowskie prawo ofiarowane Izraelowi na Synaju obowiązuje nas dzisiaj, a na ile z mocy tego prawa wyzwolił nas Chrystus przez krzyż, który dla jednych jest zgorszeniem, dla innych głupotą. Każdy z tych tematów wart jest, by się nad nim pochylić, przemyśleć, pogłębić, czytając fachową literaturę. Myślę jednak, że warto rozpocząć tę niezwykłą przygodę od uświadomienia sobie tego, co stanowi kontekst. Rozdział 19 Księgi Wyjścia, który stanowi bezpośrednie wprowadzenie do sceny zawarcia przymierza na Synaju, rozpoczyna się od słów: było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu, to jest dzisiaj, przybyli Izraelici na pustynię Synaj. To właśnie wyjście, cudowne ocalenie Izraela z Egiptu, stanowi kontekst daru prawa, które Izrael otrzymuje. Wyraźnie nawiązuje do tego również początek dekalogu, który stanowi przecież jego integralną część. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Izrael, który otrzymuje dar prawa, ma za sobą to właśnie doświadczenie. Byliśmy niewolnikami, lecz Bóg nas wyzwolił. Byliśmy skazani na śmierć, wystarczy przeczytać początek Księgi Wyjścia. Byliśmy już niemal martwi nad Morzem Czerwonym, kiedy na plecach czuliśmy oddech koni wojska egipskiego, a oto żyjemy, a oto z martwych wstaliśmy, a oto widzieliśmy nad brzegiem morza martwe ciała Egipcjan. I jakby nie dość było tego, Bóg nie tylko nie pozwolił umrzeć swemu ludowi na pustyni z głodu i pragnienia, ale jeszcze przyprowadził ten lud do tego miejsca, gdzie sam, nieproszony, zechciał ten lud poślubić. A prawo, które Izrael otrzymuje, jest jak ślubny prezent. To nie litera prawa, apodyktycznie nałożona jak jarzmo na barki Izraela. To nie kajdany, które pętać mają wolnego ducha, zakuwać go i niewolić. To prawo to naprawdę odprysk Bożej mądrości. To błysk Bożego geniuszu, który towarzyszył Bogu w momencie stwarzania świata. To coś jak ślubna obrączka, która na zawsze ma przypominać niezwykłość Bożego wybrania. Bo któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję, mówił Bóg przez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa. I to jest pierwsza myśl, o której warto pamiętać, otwierając karty Księgi Wyjścia. Jest jeszcze druga. Człowiek od początku, od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, ma nieustanny problem ze zrozumieniem, z interpretacją Bożego Słowa. Z dekalogiem może być dokładnie tak samo. Potrzebujemy egzegety, tego, który Słowo wyjaśni, tego, który nie przyszedł, aby znieść prawo, lecz je wypełnić, ukazać jego horyzont, wyjaśnić nam w drodze Pisma, by serce nasze zaczęło pałać. Tego, który w kazaniu na górze mówił: powiedziano wam, a ja wam powiadam. I ukazywał sens. Tak bardzo potrzebujemy Jezusa egzegety, który otworzy przed nami Pisma, który nas otworzy na słowo w Piśmie zawarte. Przeczytana Ewangelia prowadzi nas wraz z Jezusem do Jerozolimy. Jezus, posłuszny nakazowi prawa zapisanego na kartach Księgi Wyjścia oraz Księgi Powtórzonego Prawa, zmierza w stronę miejsca, które Bóg wybrał na swoje mieszkanie, by ukazać się przed Panem. Mówi bowiem Pismo, trzy razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem Twoim, w miejscu, które sobie obierze, na święto Przaśników, na święto Tygodni i na święto Namiotów. Choć Jan pisząc opisuje wydarzenie i opisując to wydarzenie wspomina jedynie Jezusa, to jednak w sposób dyskretny podkreśla szerszy nieco kontekst tego wydarzenia. W jego relacji Jezus wstępuje, wchodzi w górę do Jerozolimy. Czasownik anabaino, którego Jan używa, wskazuje z jednej strony na fizyczny element wędrówki pielgrzymów do świętego miasta. Niezależnie, czy przybywali oni do Jerozolimy ze wschodu, od strony Jerycha, Doliny Jordanu i Morza Martwego, na przykład pielgrzymi z Galilei, czy też z zachodu, od strony wybrzeża Morza Śródziemnego. Droga do Jerozolimy, położonej ponad 740 metrów powyżej poziomu morza, wiodła zawsze pod górę. Znacznie ważniejszy jednak od tego fizycznego aspektu wydaje się aspekt duchowy. Określenie wstępować do Jerozolimy, wstępować do domu Pana, to element języka religijnego. To sformułowanie było echem nakazów prawa, nakazujących, by każdy dorosły Izraelita regularnie ukazywał się przed Panem. Było też echem pieśni, które towarzyszyły pielgrzymom w drodze. Część z nich odnajdujemy w Księdze Psalmów pod wspólną nazwą Pieśni Stopni, Shir Hamalot, Pieśni Wstępowania. Są to psalmy od 120 do 134. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana i oto stoją już nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do Niego wstępują pokolenia Pańskie, aby wielbić imię Pana. Jezus, wstępując do Jerozolimy, włącza się w pochód pokoleń, które wstępują do Jerozolimy, aby imię Pana było uwielbione. Jak wspomnieliśmy, trzy żydowskie święta stawały się okazją do odbycia pielgrzymki do świętego miasta. Święto Przaśników, Święto Tygodni oraz Święto Namiotów. Ewangelista wyraźnie wskazuje, że w opisanej przez niego scenie chodzi o pierwsze z tych świąt, Święto Przaśników. Mówi bowiem, zbliżała się pora Paschy. Terminem tym określano w sensie ścisłym noc z 14 na 15 dzień pierwszego wiosennego miesiąca Nizan, kiedy to rodzina gromadziła się na noc czuwania wokół baranka paschalnego, na pamiątkę nocy wyjścia z Egiptu, domu niewoli i pamiątkę cudownego ocalenia Izraela, kiedy przez Egipt przechodził anioł śmierci. Termin Pascha rozciągał się jednak również na następujące po nocy paschalnej 7 dni, określane jako święto Przaśnych Chlebów, Hak Hamacot. O ile wzmianka o wstępowaniu i o święcie Paschy pozwala widzieć Jezusa w pełni zanurzonego w żydowską tradycję religijną, to tyle interesujące wydaje się dopowiedzenie Jana, który wyraźnie wspomina, że chodzi o Paschę żydowską. Jan kilkakrotnie użyje tego przymiotnika w swojej Ewangelii, zarówno w odniesieniu do święta Paschy, jak również do święta namiotów. Jest to o tyle interesujące, że na kartach Starego Testamentu Pascha zazwyczaj używana była w połączeniu z wyrażeniem Leadunai, Pascha dla Pana albo Pascha Pana. Tymczasem Jan zdaje się ignorować to określenie, wskazując, że chodzi o Paschę żydowską. To dopowiedzenie można by uznać za chęć wyjaśnienia przeznaczonego dla kogoś, kto nie zna zwyczajów żydowskich. Jednakże biorąc pod uwagę kontekst Janowej Ewangelii oraz jej adresatów, których widzi się raczej pośród chrześcijan wywodzących się z judaizmu, określenie Pascha żydowska może sugerować pewien dystans w stosunku do tych świąt, pewne napięcie albo wręcz wrogość, jaka rodzi się pomiędzy synagogą a uczniami Chrystusa. Mówiąc o czasie, w którym dokonują się wydarzenia opisane przez Jana, warto zwrócić uwagę, że scena ta jest wyjątkowa ze względu na możliwość przeprowadzenia stosunkowo precyzyjnych kalkulacji dotyczących daty rozgrywających się wydarzeń. W wersecie 21 czytamy zdanie wypowiedziane przez Żydów: 46 lat budowano tę świątynię. Liczba ta wskazuje na czas, jaki minął od momentu, kiedy król Herod zdecydował się podjąć pracę nad przebudową świątyni wzniesionej przez Zorobabela po niewoli babilońskiej. Prace te rozpoczęto w 18 roku panowania Heroda, to jest w 20 lub 19 roku przed Chrystusem. Choć oficjalnie dedykacja świątyni nastąpiła w 10 roku przed Chrystusem, to jednak prace przy świątyni trwały aż do roku 64 po Chrystusie. Wzmianka o 46 latach budowy sugeruje, że wydarzenia opisane w drugim rozdziale Ewangelii Świętego Jana rozgrywają się prawdopodobnie na wiosnę 27 lub 20 roku naszej ery. Perykopa ewangeliczna, którą przeczytaliśmy, wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza przedstawia wydarzenia, które rozegrały się podczas wizyty Jezusa w świątyni. Druga stanowi dialog z Jezusa z Żydami. Oczywiście obie części są ze sobą ściśle powiązane. Dialog, jaki Jezus prowadzi z Żydami, wychodzi od zachowania Jezusa w świątyni. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Rzeczy, które czyni Jezus, o które pytają Żydzi, to wyrzucenie przekupniów ze świątyni, rozsypanie monet bankierów, rozpędzenie zwierząt sprzedawanych na ofiarę. Ciekawe, że choć wszyscy ewangeliści opisują scenę nazwaną potocznie oczyszczeniem świątyni, to jedynie u Jana scena ta daje początek rozmowie, dialogowi, który będzie nawiązywać do znaku, jaki uczynił Jezus, ale który będzie również wybiegać w przyszłość, będzie zawierać motyw śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Warto zwrócić uwagę, że choć ewangeliści synoptyczni Mateusz, Marek i Łukasz znają i umieszczają w swoich opowiadaniach tę scenę, to jednak umieszczają ją w innym kontekście, na końcu publicznej działalności Jezusa po jego triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Jan przeciwnie, umieszcza ją na początku działalności Jezusa, na początku jego pobytu w Jerozolimie. W ten sposób, jak się wydaje, poszczególni ewangeliści zwracają uwagę na odmienną funkcję znaku oczyszczenia świątyni. Wspomnieliśmy o czasie, w jakim rozgrywa się scena opisana przez ewangelistę Jana. Zbliżała się pora żydowskiej Paschy. Warto z kolei bliżej przyjrzeć się scenerii, w jakiej Jezus dokonuje niezwykłego znaku. Pierwsze zdanie perykopy wspomina Jerozolimę, jako miejsce, do którego udaje się Jezus. Kolejny werset wskazuje jeszcze bardziej konkretnie na szczególne miejsce w świętym mieście. To w świątyni Jezus napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Pod nazwą Chieron, używaną przez ewangelistę, kryje się nie tylko główny budynek świątynny, zajmujący centralne miejsce na wzgórzu świątynnym, pełne Bożej obecności sanktuarium. Nazwa Chieron obejmuje również cały kompleks świątynny, na który składa się szereg budynków, placów, dziedzińców, portyków zajmujących ogromny plac, którego dzisiejszy wymiar to blisko 500 metrów długości i około 300 metrów szerokości. Świątynia w teologicznej myśli starożytnego Izraela jest obrazem, jest odbiciem idealnej świątyni, która znajduje się w niebie. Jednocześnie stanowi ona ucieleśnienie idealnej harmonii kosmosu. Przechowuje w sobie piękno i dobro świata, który jako dobry i piękny wyszedł spod palców Stwórcy. Teren świątynny, doskonale zorganizowany i ustrukturyzowany, obejmujący dziedzińce pogan, kobiet, mężczyzn, kapłanów, przestrzeń, w której obowiązywały jasne podziały i wyraźnie nakreślone i obwarowane sankcjami granice, to jakby obraz kosmosu, w którym Bóg wyznacza wszystkie granice, w którym oddziela światło od ciemności, wody powyżej sklepienia od tych poniżej, suchy ląd od wody. Świątynia to odbicie harmonii kosmosu, ale prawda ta działa również w odwrotnym kierunku. Świat, który piękny i dobry wyszedł spod Bożych palców, staje się jakby świątynią wypełnioną Bożą obecnością, w której człowiek, jak pisał Norwid, to kapłan bezwiedny i niedojrzały. Tym, co stanowiło istotę świątyni, tym, co decydowało jej wyjątkowym charakterze, była Boża obecność. Fakt ten niezwykle mocno podkreślony zostaje w momencie dedykacji pierwszej świątyni zbudowanej za czasów Salomona. Kiedy to, jak mówi Księga Królewska, Modlił się Salomon, kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. A król modlił się, czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę twojego sługi i jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś twój sługa zanosi przed ciebie. Niech w nocy i w dzień twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi twego i twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Świątynia, święta przestrzeń, święta, bo napełniona obecnością Boga. To ona właśnie staje się miejscem, w którym Bóg prawdziwie przebywa, miejscem, w którym zechciał zamieszkać pośród swego ludu, przestrzenią, w której dokonać się może autentyczne spotkanie Boga z człowiekiem. Tymczasem według relacji Jana oraz pozostałych ewangelistów, tym, co wypełnia świątynię, do której zmierza Jezus, jest obecność zwierząt, wołów, baranów, gołębi i handlujących nimi sprzedawców. To nie pełen dostojnej ciszy obłok, będący znakiem obecności Boga, ale beczenie i ryk zwierząt przeznaczonych na ofiary, gruchanie gołębi zmieszane z krzykiem sprzedawców i fałszywym brzękiem wymienianych monet wypełnia po brzegi świętą przestrzeń. Ukryta w świątyni harmonia kosmosu przekształcona zostaje w ten sposób w chaotyczne targowisko, a dom Boga staje się jaskinią zbójców. Choć istnieje kilka opisów niezwykłej, odnowionej przez Heroda świątyni, która stała w Jerozolimie za czasów Jezusa i którą podziwiali jego uczniowie, mówiąc: spójrz, Panie, jaka świątynia i jakie kamienie, nie zawierają one wzmianki o miejscu, w którym dokładnie odbywał się handel zwierzętami ofiarnymi. Można przypuszczać, że chodzi tu o miejsce ogólnodostępne, być może dziedziniec pogan. Wymiana monet odbywała się natomiast prawdopodobnie w tak zwanym portyku królewskim, które tworzyły przykryte dachem 162 monolityczne kolumny ułożone w cztery równe szeregi na południowym boku placu świątynnego. To tam wymieniano będące w użytku na terenie Palestyny monety rzymskie na szekle z Tyru. To one bowiem służyły do zapłaty podatku didrachmy, jaką każdy dorosły mężczyzna izraelski zobowiązany był co roku płacić na potrzeby świątyni. Konieczność wymiany waluty miała być podyktowana nie tylko bluźnierczym dla Żydów wizerunkiem, który widniał na monetach rzymskich, ale również, a może przede wszystkim, doskonałą jakością monety z fenickiego Tyru. Bardzo łatwo niekiedy zamienić troskę o czystość kultu na troskę o czystość kruszcu, z którego wykonane są srebrne pieniądze, które zajmują niekiedy miejsce samego Boga. Reakcja Jezusa na to wszystko, co dzieje się w obrębie świątyni, zdumiewa przede wszystkim ze względu na swoją gwałtowność. Przyzwyczajeni do niemal przysłowiowej łagodności Chrystusa, do jego niewyczerpanej cierpliwości, do usuwania się raczej w cień, jakby unikania otwartej konfrontacji, przecieramy ze zdumienia oczy na widok mistrza z Nazaretu, który sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tego wykazu ewangelista Marek dołoży jeszcze wzmiankę, iż Jezus nie pozwalał nikomu przynosić ciężarów, jakichś sprzętów czy ładunków przez teren świątynny. To przez plac świątynny prowadziła bowiem najkrótsza droga z zachodniej części miasta w kierunku wschodnim, w stronę Góry Oliwnej, Betanii i Jerycha. Kiedy czytamy ten opis, rodzić się może wątpliwość, czy rzeczywiście działanie Jezusa odbywało się na taką skalę, jaką opisują ewangeliści. Można by się pytać, kto pozwoliłby, by na placu świątynnym, nie tylko pod okiem żydowskich zwierzchników religijnych, którzy czerpali z prowadzonej na terenie świątynnym działalności ogromne dochody i doskonale umieli pilnować swoich interesów. Ale również pod okiem Rzymian, którzy z górującej nad placem świątynnym twierdzy Antoni strzegli przede wszystkim porządku, w tym do dziś najbardziej zapalnym punkcie świętego miasta. Kto pozwoliłby na tego typu zachowanie nikomu przecież nieznanemu nauczycielowi z Galilei? Czy Jezus nie zostałby powstrzymany przez handlujących i wymieniających walutę? Czy nie zatrzymaliby go zwierzchnicy żydowscy, którzy przecież mieli do dyspozycji straż świątynną? Czy wreszcie nie interweniowaliby Rzymianie, którzy z całą pewnością w okolicach święta Paschy z większą jeszcze niż zazwyczaj uwagą śledzili, co dzieje się pośród rzesz pielgrzymów przybywających na święto? Być może relacje ewangelistów cechuje typowo semicka przesada. W ten sposób jednak opisane przez nich zewnętrzne działanie Jezusa, jego gwałtowna reakcja skierowana przeciwko handlarzom w świątyni, staje się plastyczną ilustracją, doskonałym wyrazem tego, co dzieje się w jego sercu, a co w relacji Jana ułoży się w melodię psalmu 60. Kikinat betecha halachtani, gorliwość o dom twój pożera mnie. Docieramy tu do pierwszej wyraźnej różnicy pomiędzy relacjami ewangelistów synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza, a relacją świętego Jana. W kontekście niezwykłego zachowania Jezusa w świątyni Mateusz, Marek i Łukasz zgodnie przytaczają słowa, które wypowiedzieć miał Jezus: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Są to słowa, w których usłyszeć można echo pewnej syntezy, połączenia zdań zapisanych przez starotestamentalnych proroków Izajasza i Jeremiasza. Pierwszy z nich pisał: całe polenia ich i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Drugi zaś Jeremiasz pisał: może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia. Ja to dobrze widzę, wyrocznia Pana. W relacji świętego Jana Jezus przy okazji wypędzenia kupców nie cytuje pism proroków. Słowa, które zanotował Jan: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mojego targowiska, wskazują na mesjański i objawieniowy charakter sceny. Jezus przychodzi do Jerozolimy, do domu ojca, by objawić tu swoje prawo do świątyni. Świątynia jest dla niego nie tylko przestrzenią napełnioną Bożą obecnością. Jest dla niego nie tylko domem Boga, jest przede wszystkim domem jego Ojca. Jeśli zaś jest domem jego Ojca, to jest i jego Jezusowym domem. Szczególna relacja Jezusa do tego miejsca zostaje jeszcze mocniej podkreślona w Ewangelii Jana poprzez odwołanie do wspomnianego już psalmu 69. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. Kiedy czytamy te słowa, nasza uwaga koncentruje się na owej gorliwości, której wyrazem było przepędzenie przekupniów, rozproszenie zwierząt ofiarnych, rozsypanie monet i wywrócenie stołów bankierów. Tymczasem egzegeci zwracają uwagę, że ewangelista Jan dokonuje dyskretnej reinterpretacji słów psalmu. W greckim tłumaczeniu Septuaginty, tłumaczenia tekstu hebrajskiego na język grecki pochodzącym z III wieku przed Chrystusem, słowa psalmu użyte są w czasie przeszłym: gorliwość o dom twój pochłonęła mnie, rozpaliła mnie. Tymczasem w Ewangelii Jana to samo zdanie wskazuje na przyszłość: gorliwość o dom twój pochłonie, pożre mnie. Akcent pada zatem nie tyle na kwestię wyjaśnienia czynności, którą wykonał Jezus, ale na ukazanie perspektywy, na którą wskazuje znak Jezusa uczyniony w świątyni. Oto gorliwość, troska o Jezusa, o dom jego Ojca, zaprowadzi go na śmierć. W ten sposób słowa psalmu, czyniące aluzję do śmierci Jezusa, stają się rodzajem pomostu, który wprowadza nas w drugą część perykopy ewangelicznej. Na pretensjonalne pytanie Żydów: jakim znakiem wykażesz się wobec nas? Jezus wypowiada słowa, które wydają się nawiązywać do miejsca, w którym się znajdują i sceny, która rozegrała się przed chwilą, a jednocześnie stanowią oczywistą zagadkę, być może nawet prowokację. Na pewno stanowią zaproszenie w głąb tajemnicy. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Cóż mogli pomyśleć słuchacze Jezusa? Jego słowa mogły wydać się bluźnierstwem. Co ciekawe, choć pozostali ewangeliści nie przypisują Jezusowi takich słów, to jednak wyraźnie wskazują na to, że podobne zdanie pojawia się w skierowanych przeciw Jezusowi oskarżeniach fałszywych świadków. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Przytaczają je również przechodnie szydzący z Jezusa umierającego na krzyżu. Ci, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ejże ty, który burzysz przybytek i w 3 dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Ewangeliści synoptyczni wyraźnie podkreślają, że przypisywanie Jezusowi tych słów pojawia się w kontekście fałszywych oskarżeń. Jan natomiast, który zdanie o zburzeniu świątyni wkłada w usta Jezusa, uwypukla odmienny sens. To nie Jezus ma zamiar zniszczyć świątynię, lecz Żydzi. On zaś jest tym, który zniszczoną świątynię będzie w stanie odbudować. Słowa Jezusa o znaku zniszczonej i odbudowanej w ciągu 3 dni świątyni mogły być również potraktowane jako nieszkodliwa i naiwna fraza wędrownego kaznodziei. Na taką interpretację słów Jezusa zdają się wskazywać protekcjonalne zdania przywołujące długi okres budowy świątyni i pełne pobłażliwej niewiary pytanie: a ty w 3 dni wzniesiesz ją na nowo? Jak powiedziałem, słowa Jezusa o świątyni zburzonej i odbudowanej kryć w sobie mogą wiele poziomów i znaczeń. Mogły być rozumiane w sensie świątyni materialnej, którą podziwiali pielgrzymi przybywający na święto do Jerozolimy, i do świątyni duchowej, rozumianej jako obecność Boga pośród swego ludu, a którą przez swój ordynarny handel niszczyli ci, którzy powinni troszczyć się o jej czystość i nieskazitelność. Słowa Jezusa można by odnieść do świątyni eschatologicznej oraz mesjańskiej, do tej, w której Bóg otrzymuje od człowieka kult w duchu i prawdzie, i do tej, która będzie świątynią zbudowaną z żywych kamieni. Można w nich dostrzec zarys świątyni, którą jest sam Chrystus, którą stanowi Jego ciało. To na tę właśnie interpretację wskazuje Jan, który w obliczu niedowierzania Żydów śpieszy z wyjaśnieniem: Jezus zaś mówił im o świątyni swego ciała. Zniszczona świątynia to ciało Jezusa zawieszone i umęczone na krzyżu, które jest paradoksalnie znakiem mocy i mądrości Bożej, a przede wszystkim objawienia nieskończonej miłości Boga do świata. Świątynia odbudowana po 3 dniach to tajemnica zmartwychwstania. Tajemnica świątyni ciała, która musi przywołać na myśl, na pamięć tajemnicę Kościoła, który, jak pisze ksiądz profesor Mendala, organicznie związany jest z Chrystusem. Rodzi się w wierze w Chrystusa uwielbionego na krzyżu i z krzyża otrzymuje życie. Stąd już tylko maleńki krok do odkrycia tajemnicy serca Jezusa, świątyni Boga, serca przebitego albo otwartego na oścież, nie tyle włócznią, która przebiła bok, lecz miłością tego, który do końca, bez reszty, do całkowitego daru z siebie nas umiłował. Niekiedy zwraca się uwagę na pewne podobieństwo między sceną wypędzenia kupców ze świątyni a opowiadaniem o znaku, jakiego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. Obie te sceny nazwane są dyptychem objawienia. W obydwu przypadkach Jezus objawia się jako Mesjasz, w obu przypadkach ewangelista konfrontuje z sobą to, co było prowizoryczne i to, co jest definitywne. W obu też przypadkach pojawiają się aluzje do pełnej realizacji zapowiedzi zbawczej śmierci Jezusa. Jednak oprócz podobieństw między scenami w Kanie Galilejskiej oraz w Jerozolimie występują też elementy wyraźnie kontrastujące. W Kanie Jezus przychodzi na pomoc człowiekowi potrzebującemu, a w Jerozolimie zapowiada odebranie narodowi żydowskiemu najświętszego przywileju, świątyni. Znak w Kanie objawia chwałę Jezusa jego mesjańską godność. Tymczasem żądanie znaku, wypowiedziane w Jerozolimie, objawia niewiarę Żydów. W Kanie mamy do czynienia ze spontaniczną erupcją wiary uczniów wobec ewidentnego znaku, jaki uczynił Jezus. W Jerozolimie mamy do czynienia z niewiarą Żydów, związaną jakoś z sensacyjnym jedynie szukaniem znaków. I jak się wydaje, w ten sposób docieramy powoli nie tylko do końca naszego rozważania ewangelicznej parykopy, ale również do tego, co stanowi jeden z najistotniejszych elementów tej perykopy dla nas dzisiaj. Lekturę tę bowiem możemy potraktować jako swego rodzaju ćwiczenie z teologii czy biblistyki. Możemy zachwycać się głębią znaków, trafnością starotestamentalnych cytatów, głębią i wieloznacznością obrazów, jakich Jezus używa w dialogu z Żydami. Możemy kreślić portrety psychologiczne Jezusa, wzbogacone tym razem o gwałtownie wyrażaną gorliwość o dom Ojca. Możemy smutnie kiwać głowami nad niewiarą tych, którzy domagali się znaku, a jednocześnie pozostawali ślepi na znaki dziejące się tak ewidentnie na ich oczach. Możemy ubolewać nad chciwością religijnych autorytetów i małością tych, którzy chcieli uprawiać z Panem Bogiem mały handel obliczany wartością szekli z Tyru. Możemy radośnie konstatować odrzucenie starotestamentalnej instytucji świątyni, zakwestionowanie starotestamentalnych ofiar na rzecz nowego kultu, jaki Bóg odbiera w duchu i prawdzie. My, podobnie jak uczniowie, którzy przypomnieli sobie po zmartwychwstaniu, w świetle płomyków z ognia, które zawisły nad ich głowami, i w szumie wiatru, który napełnił wieczernik, w świetle wydarzeń paschalnych, pamiętamy i rozumiemy jakby więcej. Nie łudźmy się jednak, że możemy delektować się sceną oczyszczenia świątyni w poczuciu wyższości i samozadowolenia. Wieloznaczność określenia świątyni Boga każe nam dzisiaj w świetle tego słowa pytać o to, co wypełnia świątynię, którą ja jestem. Czy jest to pełna Bożej obecności cisza? A może zgiełk podobny do tego, który wypełniał świątynię w Jerozolimie? Czy jest to miejsce, w którym mogę spotkać się z Bogiem? A może dziedzińce mojej świątyni wypełniły beczące barany, ryczące woły i gruchające gołębie? Moje prywatne, dyżurne zwierzaki, którymi próbuję nakarmić stworzony przeze mnie obraz Pana Boga. Miłosierdzia chcę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Czy w mojej świątyni jest wciąż Bóg? Czy Bóg mieszka w mojej świątyni? Czy uczyniłem w niej miejsce dla tego, który chce przebywać, chce być Bogiem mojego życia, takim, jakie ono jest? A może bożkiem świątyni mojego serca jest ktoś inny lub coś innego? Może czystość kultu jedynego Boga rozmieniłem na drobne, wymieniłem u dzisiejszych bankierów na czysty pieniądz, szekel z Tyru na euro sukcesu, dolara sławy, złotego obojętności i nieświętego spokoju. Może ten czas Wielkiego Postu to dobry moment, by i w moim sercu pozwolić Jezusowi zrobić porządek, choćby przy pomocy bicza ze sznurów. On przecież obiecał w księdze proroka Zachariasza: nie będzie już w owym dniu przekupniów w domu Pana zastępów. Powiedzieliśmy, że rozdział drugi Ewangelii według świętego Jana to swego rodzaju dyptyk mówiący o znakach, jakich Jezus dokonuje, i o postawie tych, którzy widzieli znaki. Pierwszy z nich to znak w Kanie. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Drugi to znak dokonany w świątyni jerozolimskiej. Jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Zburzcie tę świątynię, ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? I nie uwierzyli w Niego. A jednak perykopa ewangeliczna wcale nie kończy się na akcie niewiary. Ewangelista Jan zaznacza, gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Uwierzyć Pismu i Słowu. Myślę, że to jakiś niezwykły program. Ktoś powie, ale przecież taka wiara jest łaską. To prawda. Ale czy Bóg daje nam słowo bez łaski? Czy otwiera przed nami Pismo i jednocześnie zamyka na nie nasze serca? Teraz czas na nas, Czas uchylić serce na promień łaski, otworzyć oczy, uszy, serce na słowo, które rozbrzmiewa w tak różnych formach, które tak różnymi drogami do nas przychodzi. Teraz jest czas, by wziąć do ręki pismo i czytać, czytać, czytać. Pozwolić, by słowo w nim zawarte przepłynęło przez moje wnętrze, by mnie obmyło, na wskroś prześwietliło, otwarło na oścież. Pozwolić, by to słowo Bóg zapisał w mym sercu na jego kamiennej czasem tablicy. On potrafi, tak jak zapisał swe przykazania na tablicach ofiarowanych Mojżeszowi na Synaju, by w moim sercu zapisał traktat o mądrości krzyża, przewyższającą moc wszelką i wszelką mądrość, by w moim sercu zapisał najpiękniejszy swój traktat o miłości do końca.
Imię Jego jest Jezus, w Nim jest światło i radość. Jest Alfą, Omegą, początkiem, końcem dnia.
Szukając Słowa Bożego, nasz gość, ksiądz dr Krzysztof Napora, sercelnik, biblista. Czekamy już na telefony od Państwa. Oczywiście telefony obsłużyły tutaj tematowi naszych rozważań, więc Pisma Świętego nie w całości, nie całego dzieła, tylko właśnie poszczególne czytania, które słyszeliśmy, które były komentowane na najbliższą niedzielę Wielkiego Postu. Zapraszamy naszych słuchaczy. Numery są już otwarte dla Państwa. Dla Polski Północnej, Południowej 56 655 23 55 655 23 56 dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. I już telefony za moment. Ja też w międzyczasie, słuchając tak tylko komentarza, tak też pomyślałem, że księże profesorze, że tutaj no, Pan Jezus, jakby powiedzieć, objawił się nam jako Bóg, prawda? Że On poczuł się w świątyni jako w swoim miejscu, Jemu poświęcony i mówi, panowie, tak nie będzie, prawda? Taki ten no, Mesjasz, prawda? Który już mówi, nie ma co teraz, prawda, ukrywać, już mówić, że czas jeszcze nie nadszedł. Nie róbcie z domu ojca mojego targowiska, czyli przyznał się, że jest Synem Bożym.
W pewnym sensie tak, to jest logika Ewangelii Świętego Jana, prawda? Że tutaj mamy jak gdyby taki znak, który ewidentnie jak gdyby zmusza do myślenia. To przynajmniej tak jak jest prezentowany przez Jana, Jezus tam wkracza jako ktoś, kto... To ma prawo do świątyni.
Nie czuję się ojciec takiej ciężkości tutaj, tej materii, że właściwie można powiedzieć, tu, tak po ludzku można powiedzieć, już powinien się zakończyć historia, prawda? Ewangelii.
Na dobrą sprawę, historia tej Ewangelii moglibyśmy ją zakończyć na prologu, gdzie jest powiedziane, Bogiem było Słowo. Natomiast rzeczywiście Jan pisze już z perspektywy, zupełnie innej perspektywy, myślę, że również teologicznej, jako uznawany za ostatnią z Ewangelii, tę chrystologię przedstawia w sposób niesamowicie...
Bo teraz, powiedzmy, z nieba powinien odezwać się głos, to jest mój syn umiłowany, wszyscy w w tym przestrachu na kolanach, prawda, przepraszać za zanieczyszczenie świątyni i tak dalej, i tak dalej. Jezus tutaj jako król, Bóg, prawda, przedstawiony na ziemi, no i a tu jednak wiemy, że ta pedagogia Boża, plan Boży był tak, że przez śmierć, przez Golgotę, przez niesamowite odrzucenie, cierpienie ku zmartwychwstaniu.
Proszę zobaczyć, że też wydaje się przedziwne, ale ta człowiecza niewiara, nawet wobec tak wielkiego znaku, nawet wobec, wydawałoby się, tak oczywistego wkroczenia, tak niezwykłego ukazania mocy Bożej, mocy Jezusa.
Swoją drogą też widać, jakie było już zepsucie w tych kręgach, prawda, około świątynnych. Świątynią, przecież uczeni w piśmie, kapłani dobrze wiedzieli, co się dzieje, jak ten handel wygląda, ale dostawali swoją dolę, że tak powiem, i patrzyli, prawda, okiem takim
miłosierdzym. Wydaje się, że to oni byli odpowiedzialni za troszkę organizację tego handlu, który się odbywał w świątyni, ale myślę, że to jest kwestia rozmieniania na drobne. Krok po kroku, grosik po grosiku pewnej tajemnicy. Ten niezwykły kontrast, jaki jest pomiędzy sceną dedykacji świątyni, moglibyśmy zostawić tutaj moment dedykacji świątyni z Księgi Królewskiej, opisanej w Księdze Królewskiej.
Goście zrobili z tym, prawda?
Z tą sceną się z Ewangelii Świętego Jana. Myślę, że to pokazuje, jak można rozmienić na drobne, ale tu znowu nie musimy sięgać jak gdyby głęboko w Stary Testament. To myślę, że to jest niezwykłość Bożego Słowa, że ono, przytaczając pewne obrazy, skrobie nasze sumienie i nam każe pytać się, czy my czasami nie rozmieniamy podobnie na drobne.
No tak, może już, oczywiście nie wprowadzamy tych baranów, tych wołów, ale to może być zawsze, prawda, etykieta zastępcza. Pamiętam, tak w książce był kryzys, to takie wprowadzano nieraz etykiety zastępcze, że jakaś szara przyklejona, że miała zastąpić to, co było w tym pierwotnym planie. Tak samo my również możemy zastępować właśnie tę pustkę, no i tutaj właśnie te swoje baranki, targi, prawda, czynić na swój sposób, na ile ktoś potrafi. Mamy telefony, bo już czas nam rzeczywiście płynie. Proszę bardzo,
targi,
słuchamy.
Czynić.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Na swój sposób.
No niestety, ktoś ma włączone radio, wtedy jest bardzo wielka trudność, żeby mówić i do telefonu, i słuchać radia. Proszę bardzo, niestety. To za chwilę jest okazja do następnych już, ale bardzo prosimy o to wyczucie. Kiedy już dotelefonujemy się, to wyciszamy całkowicie radio. Proszę bardzo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdeczne Bóg zapłać za tę katechezę, za tę naukę. I nie tylko te, ale wszystkie, których słuchamy na łamach Radia Maryja. I ja w nawiązaniu do pierwszego czytania i do czwartego przykazania właśnie o pamięci o dniu szabatu. I mam takie zapytanie. Otóż jeśli chodzi o wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy wywodzili się ze kręgów żydowskich, to oni zachowywali jako dzień święty w dalszym ciągu dzień szabatu. Podczas gdy z kolei pozyskiwani chrześcijanie z pogaństwa, oni przejmowali jako pierwszy dzień tygodnia. I moje zapytanie, ja osobiście nie mam tego problemu, ponieważ i zachowuję pierwszy dzień tygodnia pamiątkę zmartwychwstania Syna Bożego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, i zachowujemy święty dzień szabatu. Ale właśnie mam zapytanie odnośnie tego zastępstwa. Tym bardziej, że ja rozważam Pismo Święte i pod kątem tych interpretacji, które są, mam Pismo Święte wydanie jubileuszowe Księgarni Świętego Wojciecha. No i właśnie tam w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, w wersecie 9 jest właśnie powiedziane, przeto pozostaje jeszcze odpoczynek sobotni dla ludu Bożego. A więc jest mowa o odpoczynku sobotnim. I w nawiązaniu do tego, co Jezus Chrystus powiedział, że nie przyszedłem zmienić, ale dopełnić, to czy właśnie ten dzień sobotni, który był pobłogosławiony, który był uświęcony i który był oddzielony od pozostałych dni przez Boga, to nie powinien być również zachowywany. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za pytanie. Oczywiście pewnie argumenty nie przekonają nieprzekonanych. Natomiast warto zwrócić rzeczywiście uwagę na starożytność tej tradycji chrześcijańskiej, która nie tyle widziała w tym zastąpieniu, nie widziała w tym zastąpienie, co dopełnienie, co wypełnienie tak naprawdę. Paschalne misterium Chrystusa tak naprawdę odczytywane było jako objawienie misteriów początku, zwieńczeniem historii zbawienia i zapowiedź eschatologicznego końca świata. To, czego Bóg dokonał w dziele stworzenia i co było jakby świętowane w dniu szabatu, to, co uczynił dla swego ludu, wyprowadzając go z Egiptu, dopełniło się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, choć ostatecznie wyrazi się dopiero w momencie paruzji. Grzegorz Wielki, papież, pisał: dla nas prawdziwym szabatem jest osoba naszego Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego radość, z jaką pierwszy szabat dziejów człowieka Bóg przyglądał się stworzeniu wydobytemu z nicości, wyraża się teraz przez radość, z jaką Chrystus objawił się swoim uczniom w niedzielę Wielkiej Nocy, przynosząc im dar pokoju i ducha. W misterium paschalnym ludzkość, a wraz z nią całe stworzenie, które aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, przeżywa swój nowy eksodus ku wolności dzieci bożych, które mogą wołać razem z Chrystusem: Abba Ojcze. W świetle tej tajemnicy sens starotestamentowego nakazu świętowania Dnia Pańskiego zostaje odzyskany, ubogacony i w pełni ukazany w chwale, która jaśnieje na obliczu Chrystusa Zmartwychwstałego. Od szabatu przechodzimy do pierwszego dnia po szabacie. Od siódmego dnia do dnia pierwszego. Dies Domini staje się Dies Christi. Czytamy w dokumencie Dies Domini.
Zresztą, gdyby tak się może troszeczkę tak matematycznie może uprzeć, to nie wiem, czy zmartwychwstanie nie dokonało się właśnie, wiadomo, że już było po szabacie, po zachodzie słońca, ale czy na przykład nie jeszcze według czasu tego zegara 24-godzinnego, może o 11.45, 23.45, ale gdyby Pan Bóg chciał, to by zmartwychwstanie było w szabat, tak? A jednak świętujemy i wierzymy, że tą, chociaż nie mamy tej godziny zapisanej, prawda, dokładnie.
Ja myślę, że ta logika nie tyle zniesienia, nie tyle odróżnienia, co poczucie, że Chrystus jak gdyby wypełnia. Dzień szabatu jest święty nie tyle rachubą dni, to nie tyle jak gdyby koniec tygodnia stworzenia, ale to przede wszystkim dzieło konsekracji. Bóg uświęca, nadaje sens temu wszystkiemu, co stworzył. I w tym sensie, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w niedzielę zmartwychwstania, w pierwszy dzień tygodnia, na to wydarzenie Jezusa Chrystusa, to jest jak gdyby zwieńczenie dzieła uświęcenia.
I szabat został uszanowany, bo przecież Chrystus spoczywa w grobie wtedy, prawda? Więc można powiedzieć, nie czyni, bo to chodziło o to, żeby nie czynić jakichś czynności zbędnych, no ale to zostawmy. My mamy 3 dni, był w grobie, to się zgadza, przekaz i Pan Jezus i po prostu na trzeci dzień zmartwychwstał, prawda? I w to wierzymy. To wielkie, tak ogromne wydarzenie, że całe jeszcze 40, prawda, dni do tego się przygotowujemy, żeby chociaż cząstkę tego zrozumieć. Mamy telefony, proszę bardzo, słuchamy, kto jest z nami. Radio Maryja, prosimy.
Dobry wieczór. Proszę bardzo. Mówiąc optymistycznie, parę swoich mądrości na temat pierwszego czytania. Da mi ksiądz taką szansę?
Ale kto mówi i skąd, jeśli można?
Jan z Zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski. Pan jest katolikiem, panie Janie?
Nie jestem katolikiem.
No bo wie pan, jak pan jest katolikiem, to nie to, że pan nie ma prawa.
A ksiądz jest misjonarzem, czy ksiądz jest...
No jestem, panie kondol. No dobrze, spróbujemy, w którym kierunku pan pójdzie. No jak będzie pan mówił głupoty, to niestety przyciszymy.
No nie, jak mówi? Da mi ksiądz szansę, czy nie?
No to proszę, posłuchamy pana.
Otóż księdza doktora, ja uważam, że danie takie pojęcia, jak na przykład 10 przykazań, czy 10 przykazań bożych, to mają różne znaczenie, bo 10 przykazań jako prawo, no to również znali Egipcjanie, których Żydzi uciekali, prawda? No jest zapisane również w kodeksie Hammurabiego, a w jednym kodeksie jest zapisane, można powiedzieć, co do przycinka identycznie, tak jak w Torze, nie? ale co innego jest 10 przykazań Bożych. 10 przykazań Bożych to jest według mnie takie, do tego określenia, takie jest moje zdanie, mają prawo tylko i wyłącznie Żydzi, no bo dla nich to jest coś szczególnego, to jest najważniejsza część Tory. Po drugie, gdyby oni tego prawa nie przyjęli w tamtym momencie, oni byli w stanie rozpadu, to oni by zniknęli z kart historii. No i wtedy właśnie powstało państwo Izrael i powstał judaizm. No jaki był stosunek Pana Jezusa do 10 przykazań? Ja pamiętamy tą rozmowę z bogatym młodzieńcem. Pan Jezus mówił, nie cudzołóż, nie kradnie, będziesz miał życie wieczne. Ale jak chcesz i za mną, chcesz być w Królestwie Niebieskim, dostąpić ciała zmartwychwstania, to musisz rozdać wszystko, rozdaj wszystko i idź za mną. Ale jeżeli chodzi o zburzenie świątyni jerozolimskiej, to wraz z świątynią jerozolimską to trzeba to sobie uświadomić, że zniknęło również kapłaństwo. No to wszystko.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No tak, rzeczywiście troszkę dużo tych wątków takich, jak na człowieka niewierzącego, to dosyć pan to sprawnie.
Że jednak nie mieliśmy do czynienia z człowiekiem niewierzącym,
no właśnie.
Tylko pewnie wierzącym troszeczkę inaczej. Znaczy. Dziękuję za uwagę. Pewnie byłaby możliwość jakoś podyskutowania, oczywiście stajemy jakby wobec ogromnego dylematu czy pytania na temat tego, na ile prawo przekazane Żydom obowiązuje dalej, które elementy tego prawa. Proszę zobaczyć, że w czasach Jezusa jest w tej kwestii, jak gdyby, nie powiem duże zamieszanie, ale toczą się bardzo poważne debaty, zresztą przytoczone przez pana fragment, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Potem pytanie, które z przykazań w prawie jest najważniejsze? Proszę zobaczyć, że co ciekawe, Jezus wspomniał pan tutaj, że dekalog jest jak gdyby sercem Tory, ale Jezus nie przytacza dokładnie dekalogu. Mówi o przykazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy. Myślę, że na prawo, zresztą tak patrzę przecież na to święty Paweł, prawo ma swoją funkcję pedagogiczną. Ono kształtuje, ono ten lud w jakiś sposób formuje, sprawia, że ten lud staje się w pewnym sensie wrażliwy na Boże prawo. Czy zawsze potrafi? Nie zawsze potrafi zachować. Tworzy to wszystko taką przestrzeń, w którą może wejść Chrystus, który przychodzi przynosząc wypełnienie prawa, ukazując, tak jak powiedziałem, sens, wskazując to, co najistotniejsze. Mowa była o zniszczeniu świątyni. Przyznam, że tutaj ojciec w pewnym sensie sprowokował mnie na początku tym słowem o świątyni, wędrujemy z Jezusem do świątyni, której nie ma od roku 70, i choć pojawiają się znowu myśli czasem o jej odbudowie, słyszałem cieszące się niekiedy nawet dużym poparciem nie tylko wierzących Żydów, ale i niewierzących. Znowu musimy sobie uświadomić, czy to zdanie ojca pozwoliło mi sobie uświadomić, że tutaj również jest czas na wypełnienie. Tak naprawdę Chrystus przychodzi, Chrystus objawia się jako świątynia. W pewnym sensie to prawda, nie ma świątyni jerozolimskiej, nie ma kamieni, nie ma ołtarza całopaleń. Natomiast w Chrystusie jest ta przestrzeń, w której człowiek może na nowo spotykać Boga, w której może dotykać Boga, w której obecność jest namacalna.
I bezkrwawa ofiara, prawda?
Oczywiście.
A wiemy, że już żadna ofiara nie została złożona po zburzeniu świątyni nigdzie na świecie. Tylko mamy Chrystusa, jako tutaj został z nami, prawda, i ofiaruje się. A więc też jest, no, ktoś powie, że to jest język symboli. Nie, to nie są tylko symbole. To jest też namacalne takie, prawda, ślady, jak Pan Bóg kieruje tą rzeczywistością, prawda, że to nie ma jakichś tam przypadków, że tylko po to, żeby się dobrze to czytało, opowiadało, nie, to jest ta logika, którą my poznamy tam, prawda, już będąc, jak Bóg pozwoli, to się nam wypełnią te wszystkie
pytajniki. Ale której możemy smakować, której możemy dotykać już tutaj.
Tak, tak jest. Jest telefon jeszcze kolejny, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego, kto jest z nami.
Szczęść Boże, Przemysław z Grudziądza.
Witamy panie Przemysławie, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie, bo jest napisane, że w dzień szabatu nie będzie pracował ani ty, ani córka, ani syn, ani, prawda, niewolnik, a nic nie jest mowa o żonie. To żona może pracować? I jeszcze mam pytanie odnośnie, że Pan Bóg każe synów za nieprawości ojców, tam no, trzeciego, czwartego pokolenia, czyli to tak jakby trochę, no to mi się wydaje trochę niesprawiedliwe, bo za winy ojców pokutują synowie, prawda? No.
No tak, ale to jest Stary Testament. Panie Przemysławie, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco.
No, dziękuję.
Zaczynając od tego drugiego pytania. Tak. Proszę zobaczyć, że na kartach Starego Testamentu również obserwujemy pewną ewolucję. Od tego stwierdzenia, w którym synowie są obciążeni za winy, za grzechy, za nieposłuszeństwo ojców. Ewoluuje myśl starotestamentalna w kierunku zdań z Księgi Ezechiela, w których Bóg mówi wyraźnie, nie będziecie już powtarzać powiedzenia ojcowi jedli cierpkie winogrona, a synom zęby ścierpły. I każdy tak naprawdę będzie odpowiadał indywidualnie, więc Święta Księga Biblii to nie jest księga, która spadła do nas na niebieskim obłoczku To jest księga, która ma za sobą bardzo długą historię i jest księgą, w której autorstwo człowieka i autorstwo Boga złączyły się w bardzo długim procesie, w którym widać ślady dojrzewania również, tej niesamowitej Bożej pedagogii, która prowadzi człowieka krok po kroku w kierunku głębszego zrozumienia. Odnosząc się do pierwszego pytania, nie ma wzmianki o żonie, czy żona może pracować. Oczywiście to jest wyliczanka, która tak naprawdę ma uświadomić, że tak naprawdę każdy jest zobowiązany do powstrzymania się od pracy w szabat. W prawie żydowskim istniały specjalne traktaty mówiące o czynnościach, które można i których nie można wykonywać w szabat i kto ewentualnie może, a kto nie może ich absolutnie wykonywać. Swoją drogą myślę, że tu akurat niekiedy patrząc na powagę, z jaką religijni Żydzi przestrzegają szabatu, można by się czasem trochę uczyć. Przyznam, że w czasie mojego pobytu i mieszkania przez 4 lata w Jerozolimie, patrząc na, może nie tyle na konkretne praktyki, ale na pewną gorliwość, na pewną stanowczość i taką jednoznaczność w przestrzeganiu szabatu, niekiedy pytałem się z takim poczuciem zawstydzenia, co z moim szabatem, co z moją niedzielą, co z moim dniem świętym. Czy ja potrafię z równą powagą, czy równie na serio myśleć o moim dniu świętym.
Tak, no a temat kobiet w świecie semickim to jest osobny już temat szeroki. W każdym razie niech tutaj u nas panie wychwalają pana, a szczególnie świętego Pawła, który swoją teologią tak bardzo kobietę tutaj podnieczył. Pan Jezus tak, oczywiście też, ale jak on jako teolog pozostawił tutaj tak piękne miejsce dla kobiet w kościele, w chrześcijaństwie. Mamy kolejne telefony, bo już powoli dobiega audycja do końca. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No, chciałem zabrać głos.
Słuchamy pana.
Właśnie na temat księża pięknie tłumaczą. Słuchacze dzwonią, jak można było takie...
Tak, jest pan na antenie szybciutko. Kto, jakie imię pana?
Stanisław z Białej Podlaskiej.
Prosimy, panie Stanisławie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę ojców, mam takie jedno pytanie, tam księża mi często to próbowali wyjaśnić i takiego miałem ojca świętej pamięci już Czesława Zakonnika z Białej Podlaskiej. Chodzi mi o to, Pan Jezus został ukrzyżowany w piątek, tak? I tutaj w niedzielę rano zmartwychwstał i mówił o znaku Jonasza, że 3 dni i 3 noce. I to mnie, no diabeł mi nie daje spokoju, bo liczyć na palcach nie da rady, żeby były 3 noce i 3 dnie, prawda? To diabelskie myśli, ja wiem, proszę, żeby ojcowie mi to wytłumaczyli raz na całe moje życie już, które może już dobiega końca.
Będziemy liczyć, panie Stanisławie, za chwileczkę już, niech pan nas słucha. No liczmy.
Ja myślę, że możemy na chwilkę odłożyć to 3 dni i 3 noce.
Tak.
W przypadku Jonasza jest mowa, jeśli dobrze pamiętam, o który 3 dni spędził we wnętrzu wielkiej ryby. Tak. Oczywiście jest to, pewien obraz, ale wychodząc od tej żydowskiej kalkulacji poszczególnych dni, gdzie dzień rozpoczyna się wraz z zachodem słońca, o zachodzie słońca rozpoczyna się nowy dzień. Jezus umiera w piątek, jest to pierwszy dzień przed początkiem szabatu zostaje złożony, wszyscy się śpieszą, bo nadchodzi wielkie święto. Więc ewidentnie to jest jak gdyby liczone jako pierwszy dzień, drugi dzień to jest spoczynek szabatu i trzeci dzień to jest ten moment zmartwychwstania. Więc to według tej rachuby, nie naszej 24-godzinnej, są obliczane te 3 dni. Tak jak powiedziałem, według tutaj nie mają sensu te nasze rachuby 24-godzinne. Jest to pewien okres 3 dni, który, co ciekawe, bardzo często pojawia się na kartach Pisma Świętego jako taki pewien czas niekiedy oczekiwania, niekiedy przygotowania, niekiedy dojrzewania. Warto prześledzić te momenty, kiedy na kartach Pisma Świętego powracają słowa o 3 dniach.
Tak, jak śpiewamy, zresztą i tradycja nie tylko, no i kalendarz rzeczywiście, to bardzo, to można wyobrazić właśnie będąc na miejscu Ziemi Świętej. Ksiądz dr Krzysztof Napola, sercjanin, był naszym gościem. Audycja dobiega końca, szukając Słowa Bożego. Jeszcze słowo takie na koniec, może pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Bardzo prosimy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę i siostrę, wszystkich moich uczniów i tych, z którymi w ostatnim czasie Pan Bóg skierował nas na ścieżkę wspólnego czytania Bożego Słowa. Bardzo chciałbym prosić Pana Boga, by pozwolił nam wytrwać i pogłębiać to nasze szukanie, odkrywanie Bożego Słowa, abyśmy i my uwierzyli Pismu i Słowu, które Bóg nieustannie do nas kieruje.
I pamiętajmy właśnie ciągle, wielka zachęta, wielkie zaproszenie, by zgłębiać naszą wiedzę, na ile możemy oczywiście, na ile nam Duch Święty też otwiera nasz umysł. Czytajmy Pismo Święte, bo to jest lektura nas niesamowicie ubogacająca. Oczywiście korzystajmy z dobrych komentarzy, też biblijnych, no i z audycji takich jak u nas w każdy piątek, szukając Słowa Bożego. Dziękujemy bardzo za telefon i księdzu doktorowi za obecność i prowadzenie naszej audycji.